Kamil, nasz sound director, jest wielkim fanem, jak się okazuje, naszej audycji i mówi, że warsztatu nie da się oszukać, więc Kamil,
dzięki.
Kłaniamy ci się nisko. Nie wiem, czy to będzie słychać. Jeśli chciałbyś wypuścić to w podcaście, to możesz. My to i tak zhejtujemy. Cała prawda o Karolinie. Karolina Chytrek-Prosiecka. Ze studia Voice House Karolina Chytrek-Prosiecka i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Brand Book. PR, który chce powalczyć o swój własny PR. Czy uda się wyrzucić ze słownika hasła czarny PR albo PR-owa zagrywka? Dlaczego Związek Firm Public Relations zdecydował się na taką kampanię? Jak dziennikarze podchodzą do współpracy z agencjami PR? Gdzie, naszym zdaniem, jest współcześnie granica między PR, brand and content, a marketingiem? Kiedy PR robi wszystko, żeby poprawić swój własny PR, nam się strzygą uszy i myślimy sobie, idealny temat dla nas. Nie jestem PR-owcem, nie wyobrażam sobie, jaką dużą tu trzeba mieć wiedzę, żeby każde nasze słowo teraz nie było potraktowane jako amatorska wypowiedź o branży, w której przecież pan, panie Jarku i pani Karolino nie jesteście, ale z drugiej strony byłem po tej stronie barykady, która z PR-em pracowała i współczułem im zawsze tej roboty. Bo dotrzeć do dziennikarzy, żeby pokazać im, że coś fajnego się dzieje, ale żeby dziennikarz odebrał to jako rzeczywiście intrygującą rzecz, która może zainteresować jego widzów czy słuchaczy, no to jest czasami droga przez mękę.
To jest droga przez mękę. I wiesz co? Chyba dlatego PR ma taki duży problem sam ze sobą. Niedawno Związek Firmy Public Relations i agencji Zymetria, ja lubię się powoływać na źródła, opublikował takie badania, w których oczywiście PR mówi, że generalnie 85% respondentów z branży PR potwierdziło, że nie wstydzi się swojej pracy. No, gratulujemy. Ale też jednocześnie według raportu PR to nie propaganda. Połowa ankietowanych spotkała się z uznaniem zawodu PR-owca za nieetyczny, polegający na niegodnych praktykach komunikacyjnych, takich jak propaganda, manipulacja i oszustwo. I w związku z tym to pokazuje, że chyba sam ten zawód wymaga oczyszczenia, bo skoro ankietowani mają taki, a nie inny odbiór zawodu PR-owca, to coś musi być na rzeczy.
A to nie jest tak, że oni byli pytani o to, jak ewentualnie ocenia ich rynek zewnętrzny? Czy oni sami siebie to oceniają?
Ale znaczy z tego, co rozumiem, to oni sami siebie, no bo tutaj jest respondenci z branży PR-owej,
no, ale
tak? No to jakby...
No, jakby nie było, wiem, że w tym słowie jest dużo pejoratywnego brzmienia, ale jednocześnie gdyby oczyścić je, to znaleźlibyśmy także i parę pozytywów. Propaganda to nie jest tylko rzecz zła. Czasami propaganda to jest wykorzystywanie wszelkich możliwych narzędzi komunikacji do powiedzenia o czymś dobrym, pozytywnym.
No nie wiem, wiesz co, nie wiem, jaką ma słownikową konotację, ale jednak taką powszechną ma negatywną.
W powszechnym odbiorze tak.
Znaczy ja myślę, że słuchaj, ja pamiętam, Jarek, jak byłam jakieś dobre 5 lat temu na konferencji zorganizowanej przez PR-owców i już wtedy PR mówił, że musi nad sobą pracować, bo ma zły PR. Mhm. Mamy rok 2021, to był 2016 albo 2017 i ja znowu widzę, że PR musi nad sobą pracować, bo ma zły PR. Ja niestety uważam, że PR ma zły PR. Absolutnie się z tym zgadzam i to wynika z bardzo wielu elementów. Po pierwsze właśnie to, co powiedziałeś, że ma bardzo duży problem z kreatywnością dotarcia do dziennikarzy. Po drugie, często PR-owcy są mało relacyjni, a na tym ten zawód polega. To znaczy, to nie jest na zasadzie, ja w ogóle nie lubię bardzo tej nowomowy, która funkcjonuje w świecie PR-owym, typu preska albo jakieś takie są sformułowania, czasami takie mocno pretensjonalne. I sam PR nie polega na wysyłce maila, sam PR nie polega na zadzwonieniu i powiedzeniu, a może zrobicie o tym, tylko PR polega na budowaniu relacji z dziennikarzem. Tego moim zdaniem wielu PR-owców nie rozumie, bo to nie jest tak, że dziennikarz zawsze traktuje PR-owca jako wroga. Jeżeli masz PR-owca, który zbudował twoje zaufanie, wzajemnie możecie na sobie polegać, to ta współpraca może być fantastyczna dla obu stron, naprawdę.
Może i z tego, co widziałem, kiedy jeden z pierwszych naszych odcinków podcastu Brand Book dotykał już branży PR-owej, odezwało się wielu wybitnych PR-owców, którzy mówią, co wy wiecie o PR-ze. I ja się z tym zgadzam, że oni mają większą wiedzę. Mówimy, myślę, z tej perspektywy drugiej strony, jak powiedziałem. Czy ona jest barykady, czy nie, to jest wtórna rzecz, ale po tej drugiej stronie współpracy ta relacja czasami nie jest zbudowana najlepiej, czasami jest to relacja narzucająca, czasami jest to jawne wykorzystywanie relacji do tego, żeby coś zostało pokazane i zdaję sobie sprawę, że czasy dzisiaj przyspieszyły i czasem bardzo trudno jest mieć chwilę na zbudowanie tej relacji, więc pojawiają się te wrzutki, o których mówi Karolina, ale co chciałbym, żeby to było ważne też dla tych, którzy słuchają nas i mają ogromne doświadczenie w tej branży, że siłą sytuacji, nie tylko tego badania, które cytowała Karolina, ale jest nad czym popracować. To
tak,
jest ważne.
Znaczy, jeżeli mówimy o budowaniu brandu, no to rzeczywiście ten brand PR-u w Polsce jest nie najlepszy. I trzeci element, o którym chciałam powiedzieć, to są też kadry. Niestety namnożyło się agencji PR-owych i rzeczywiście jest mnóstwo takich osób, które fantastycznie znają ten fach, tak? Są doskonałe, wykonują go bardzo subtelnie, wykonują go w sposób absolutnie profesjonalny na poziomie międzynarodowym, naprawdę doskonałym. Ale jednocześnie jest mnóstwo małych firmek, które zajmują się PR-em, które zatrudniają młodych ludzi, nieprzystosowanych jeszcze do wykonywania tego zawodu. I ci
nawet
młodzi
nie wiem,
ludzie...
czy kiedykolwiek będą. Wiesz, wydaje mi się, że te firmy właśnie w drugą stronę, one raczej wykorzystują siłę takiego myślenia o tym, że PR to jest coś fajnego i że ja ci ogarnę PR i oni nie rozumieją przez to PR,
co ogarniasz.
Co ogarniasz.
Tak?
To jest problem.
I to jest moim zdaniem bardzo duży problem w PR-ze i właśnie potem dochodzi do takich sytuacji, że masz styczność z taką osobą, która w ogóle, zresztą to nie, często nie są wcale młodzi pracownicy, nie rozumie specyfiki pracy mediów. Nie wie, jak to działa. Pomijam aspekty techniczne, ale bardzo, bardzo często spotykam się z tym, że PR-owcy nie mają zielonego pojęcia o prawie prasowym. Nie rozumieją, czym jest autoryzacja. No to jeżeli masz do czynienia z takimi ludźmi, a jednocześnie masz potrzebę dotarcia do dziennikarza, bo wiesz, czym innym jest współpraca płatna, płacisz, jest oznaczone, dziękuję, tak? A czym innym jest taka współpraca, gdzie rzeczywiście no, musisz działać trochę podprogowo, tak? I wtedy to się mści okrutnie.
W ogóle poukładajmy sobie to. Wracając jeszcze trochę do propagandy, ona ma trzy kolory, ma biały, ma szary i ma czarny.
Wygooglałeś.
I teraz nawet niekoniecznie wygooglałem, tylko jest to bardziej naukowe podejście do tego zagadnienia. Natomiast ten moment, w którym rzeczywiście sugestia, że XX wiek to jest siłą różnych rzeczy, także wojennych, hasło bardzo, bardzo negatywne, ale ono w odniesieniu nawet niewojennym, w odniesieniu do władzy zawsze ma taką konotację, jak już ktoś ma propagandę, to ma władzę, albo to władza właśnie dba o to, żeby mieć propagandę. Wiem, że w Polsce to dzisiaj się idealnie i naturalnie, szczególnie w końcówce 2021 roku w kontekście Lex TVN, tego co robi TVP, bardzo idealnie wpisuje.
Konferencji premiera.
Na przykład, ale ten moment właśnie, w którym jest takie poczucie i stąd może brać się też takie negatywne myślenie o PR-ze, bo jeśli on, powiedzmy, wychodzi gdzieś z tego słowa, że siła ludzi, których stać na propagandę jest tak duża, że my nie mamy jak tego sprawdzić, nie mamy jak tego zweryfikować, nie mamy jak odpowiedzieć, więc my siłą rzeczy jesteśmy tak przytłoczeni tym, co oni nam mówią, jak chcą nas ustawić, że jesteśmy przegrani, a jak jesteśmy wobec czegoś za mali, no to siłą rzeczy odbieramy to negatywnie.
Tak, i czujemy się indoktrynowani po prostu. Tak. Ale wiesz co, właśnie z tego badania też wynika jedna, słuchaj, taka ciekawa rzecz, że PR-owcy będą pracować nad tym, żeby dziennikarze i politycy nie używali słowa czarny PR albo zagrywka PR-owa. Ja na przykład uważam, że to jest błąd, dlatego że...
Ale błąd używanie tego, czy błąd pracy nad tym, żeby tak nie było?
Błąd pracy nad tym, żeby tak nie było. Być może czarny PR jeszcze, ale na przykład zagrywka PR-owa, moim zdaniem to wcale nie jest złe sformułowanie,
tak
szczerze.
Nie da się tego wyrzucić ze słownika.
Przede wszystkim. Poza tym, to jest tak, że z politykami też pracują PR-owcy, tak? Oni podpowiadają niektóre ruchy. No, nawet ostatnia konferencja jednego z polityków, na którym rzekomo wisi dzisiaj większość parlamentarna, ona też była rozegrana PR-owo, że fatalnie to jest zupełnie inna historia, tak? Więc moim zdaniem w ogóle nie tędy droga. Zupełnie nie tędy droga. Moim zdaniem droga jest raczej nad tym, żeby sam PR, wyznaczając sobie standardy, wcielał je w życie. Robił właśnie na przykład chociażby szkolenia z prawa prasowego, jeśli chcą pracować z dziennikarzami, bo to jest tragedia, co się dzieje w tej chwili pod tym względem.
Tylko z drugiej strony samo słowo, nawet to stwierdzenie, którego użyłaś, praca z dziennikarzami, dla wielu to może być odebrane bardzo ryzykownie. Ale z drugiej strony, jeśli mówimy o public relations, czyli mamy historię budowania relacji ze społecznością, z publicznością, w tym przypadku to może być...
na zbiorowość.
Dokładnie,
jakoś.
W tym przypadku to mogą być media, bo one oddziałują na zbiorowość. I teraz rozumiem sobie, sam prowadzę dzisiaj różne biznesy i przedsiębiorstwa i potrzebuję komunikacji, potrzebuję zbudowania tego PR-u. To nigdy nie jest sprint, to zawsze jest maraton. Po drodze jest parę przystanków, trudów i tak dalej.
Kryzysy.
Ale właśnie ten kryzysy, ale ten moment też, w którym jeżeli uczciwie i transparentnie o czymś mówimy, to jesteśmy w stanie, rzeczywiście znajdując jakąś fajną ideę, która jest warta pokazania tego, jesteśmy w stanie ją publicznie w mediach pokazać, nawet jeżeli ona jest komunikatem PR-owym. Problem dzisiaj, myślę, z perspektywy mojej, dziennikarskiej, nie wiem, przedsiębiorczej także, chciałbym to wyraźnie zaznaczyć, jest taki, że bardzo cieniutkie są granice między public relations, między marketingiem, między brand and contentem. Wiem mniej więcej, jak można by zdefiniować te wszystkie rzeczy, ale bardzo często jest tak, i to słyszę od PR-owców, chociażby po naszej ostatniej audycji zresztą, choć ona ma już swoje miesiące, nie mogę zacytować firmy ani historii, ale ona bardzo jasno pokazuje, że PR-owcy są w bardzo trudnej sytuacji dzisiaj na rynku, który wymaga pieniędzy, szybkości, i osoba, z którą rozmawiałem po tamtym odcinku, mówi do mnie: słuchaj, zgadzam się z tym, że tak, a nie inaczej to powinno wyglądać. Natomiast powiem ci, jak to wygląda dzisiaj. Robimy jako firma cudowną rzecz. Mhm. W sumie ta rzecz jest warta 2 miliony złotych, więc przychodzą media, kiedy my opowiadamy o tym, żeby to pokazać. Więc widzę, że są kamery konkretnych stacji, włączam wiadomości wieczorem tych stacji, tego materiału tam nie ma. Myślę sobie, dlaczego? Jakby przecież zainteresowanie było, tak? Gdzie jest wykończenie tego wszystkiego? Więc zaczynam sprawdzać. Okazuje się, że redakcja do mnie mówi: proszę wziąć ten numer telefonu, to jest numer telefonu naszego biura reklamy. Biuro reklamy mówi: mamy ten materiał, 75 tysięcy złotych, materiał idzie na antenę. I to jest problem, bo tak naprawdę gdyby oni chcieli wydać te 75 tysięcy złotych, to poszliby od razu do biura sprzedaży, a nie do redakcji, bo jednak PR jest raczej w relacji z redakcją niż z biurem sprzedaży. To marketing, brand and content jest w relacji z biurem sprzedaży czy biurem marketingu, i to jest problem.
Ale wiesz, Jarek, bo też często jest problem dlatego, że w samej organizacji nie ma zrozumienia dla tego, czym jest PR, a czym jest marketing. Nierzadko te dwa działy pozostają w sporze, tak? Bo jeden jest ten, który przynosi dochody, a drugi jest tym, który z nich korzysta. Chociażby dlatego, że PR często jest niemierzalny, bo oczywiście możesz stworzyć wszelkiego rodzaju ekwiwalenty, zrobić sobie statystykę publikacji, ale czasami jedna dobra publikacja waży więcej niż 16 średnich, tak? I ja uważam, że dlatego też jest potrzebna taka praca bardzo, bardzo dobrze wykonana u podstaw, bo właśnie z powodów, o których ty mówisz, zawsze komunikaty będą trafiały do reklamy. Zawsze do działu reklamy. Bo jeżeli nie sprzedasz dobrze swojej informacji, to każda szanująca się firma powie: przepraszam, no ale to jest nasza antena, nasi dziennikarze też muszą z czegoś żyć. To nie jest tak, że wy będziecie zarabiać na tym, co my wam pokażemy w telewizji, czy w radiu, czy w jakimkolwiek innym medium, a my nic z tego nie będziemy mieli.
I zobacz,
tak?
Podłożem zawsze są pieniądze. I teraz powiedziałaś: zarabiać na tym, co my robimy. Jeżeli wyobrażam sobie, że jeżeli jest to tak bardzo subiektywne, a nie obiektywizowane pole manewru, kiedy jakaś firma, która teoretycznie, jak to firma, coś robi, czy to są usługi, czy to są produkty, czy to jest technologia, która daje przychód, no i ona pokazuje coś, co robi, to teoretycznie ta rzecz, którą ona robi, jeśli to jest, nie wiem, przekazanie właśnie jakichś pieniędzy na szpital, powiedzmy, bo w tym przypadku to było coś takiego, no to ktoś może pokazać: ale fajnie, 2 miliony złotych poszło do tego szpitala, no ale to jest ta firma, ona to zrobiła, więc ona ma tutaj jakiś interes w tym. No teoretycznie będzie w pozytywnym tego słowa znaczeniu pokazana, będzie w pozytywnym kontekście pokazana. Może to wpłynie na jej sprzedaż, ale też tego nie jesteśmy w stanie zmierzyć.
No, to jest
trudne,
case, nie? Tak,
ale to
oczywiście.
Jest właśnie trudne, jak sprawdzić, albo jak sprawić, żeby po stronie redakcji bardzo często nie było takiego myślenia: okej, firma X zrobiła rzecz Y, dobra, komu to pomogło, to zmierzmy. I zastanawiam się często, jak to dzisiaj jest mierzone, że zapala się ta lampka i mówimy: tak, nie, no to jest fajne, pokazujmy, albo to jest różne, niech idą do biura sprzedaży. Czy to zależy od kwoty, czy to zależy od skutków, od skali tych skutków, czy pomogłeś dwóm pacjentom, czy mogłeś 5000 pacjentów. O tym sobie myślę, że PR-owcy są w cholernie trudnym zadaniu dzisiaj, kiedy media żyją ze sprzedaży informacji bardziej niż kiedykolwiek, albo inaczej, wprost o tym mówią bardziej niż kiedykolwiek. Kiedy pojawiają się wszystkie modele subskrypcyjne, kiedy tak naprawdę wszystkie modele reklamowe znane do tej pory są trudne.
Ale moim zdaniem nie ma w tym nic złego, Jarek.
Że?
Że tak, a nie inaczej dzisiaj wszyscy funkcjonują, bo skoro rynek narzuca nam taki standard, że my musimy się z czegoś utrzymywać, no to ja w ogóle nie czuję problemu, tak?
Ja czuję, z perspektywy PR-owca, w jego buty chcę wejść dzisiaj, nie? Jeżeli on chciałby dotrzeć do ciebie jako dziennikarza, żebyś opowiedziała o fajnej rzeczy, którą by ja zrobiła jego firma, ale żebyś
właśnie
za to nie zapłaciła.
Ale widzisz, Jarek, ale widzisz, co to jest ta fajna rzecz? Bo dla mnie na przykład przekazanie pieniędzy dla szpitala, z całym szacunkiem, w ogóle super sprawa, ale to nie jest rzecz, która zasługuje na informacje w telewizji.
No dobra, a jeśli mamy, nie wiem, bank, który ma swój dział PR i dochodzi do sytuacji frankowej, powiedzmy, nie? Oni odzywają się, no, i mówią tak, dobra, nasz prezes jest gotów do tego, żeby odpowiedzieć na wasze pytania, nie? Bierzecie go czy nie? I zaczyna się dyskusja. Co nam to da, że weźmiemy tego prezesa? Czy bez tego wezwania z tym PR-owcem moglibyśmy do tego prezesa uderzyć? Czy to jest właśnie fajne czy nie fajne? To będzie miało jakąś wartość dla naszych widzów czy nie?
No ale właśnie na tym polega też rola PR-owca, żeby zrozumieć, jaka jest potrzeba tej drugiej strony. To znaczy, dlaczego coś w mediach może zagrać albo nie. Czyli masz tak, że albo osadzasz informację w bieżączce i wtedy wiesz, że ona się przyda, tak? Albo osadzasz informację w jakimś, nie wiem, szerszym cyklu określonych akcji. Albo, nie wiem, przyłączasz się do fajnej akcji, wiedząc wtedy, że twój komunikat przy okazji innego komunikatu na zasadzie trampoliny gdzieś tam się wybije. Na tym polega praca PR-owca, a nie na zasadzie, wiesz, dzień dobry, mamy prezesa, czy pani chciałaby z nim porozmawiać? Ja też dostaję czasem takie telefony i pytam, super, ale o czym? I na przykład dostaję odpowiedź, bo my dokonaliśmy akwizycji czegoś tam. No świetnie, tylko ja nie jestem medium ekonomicznym po to, żeby mówić o państwa akwizycji. Ja tego nie rozumiem, tak?
No tak, ale wchodząc znów, albo ja inaczej, zostanę w tych butach, jeżeli jestem firmą, czy jestem urzędem gminy, czy jestem państwem, czy jestem inną instytucją społeczną, która chce opowiadać swoją historię w mediach niewłasnych, no to znów, one mogą stworzyć z tego komunikat PR-owy, ale bardzo trudno jest sprawić, żeby ten komunikat, czy właściwie nawet nie komunikat, rzecz, którą on opisuje, trafiła na antenę umowną.
Ale super, tylko jaką ta informacja ma wartość?
A jaką informację?
Że mój czytelnik, mój widz, mój słuchacz powinien się o tym dowiedzieć, bo to jest zawsze kluczowe pytanie. Mhm. To jest dla mnie najistotniejsze pytanie. Dlaczego? Co mu to da? Jakie jest to, wiesz, ta wartość dodana tej informacji? I wtedy ja nie mam z tym problemu, żeby...
A jeśli to jest po prostu informacja, że takie coś się stało?
No ale tysiące rzeczy się dzieje na świecie. Wiesz, gdyby do ciebie, jako do dziennikarza, każdy dzwonił z informacją, dzień dobry, bo coś się wydarzyło, chciałbym panu o tym opowiedzieć, musisz dokonywać selekcji jakiejś,
zobacz,
jeśli
rozmawiamy o tym, jak cholernie trudny jest PR PR-u, właśnie dlatego, że oni są od tego, żeby opisywać pewien świat, czy korporacyjny, czy przedsiębiorczy, sensu stricto, czy właśnie społeczny, polityczny, niech to będą rządy, niech to będą organizacje, cokolwiek takiego. Oni, tam się coś dzieje, oni są od tego, żeby informacja o tym, że to się dzieje, że to żyje, że tam się coś wydarza, trafiała do opinii publicznej.
Oczywiście.
Musi trafiać przez
media.
I
dlatego ci najlepsi są najlepsi, bo oni wiedzą, jak to zrobić.
Ale właśnie, wiedzą, bo dobrze zbudowali relacje z dziennikarzem i wtedy próg wejścia w tego dziennikarza, czy w tą redakcję jest niższy?
Moim zdaniem tak. Znaczy ja tak to rozumiem.
Bo, czyli wciąż uczciwy, ale niższy, tak?
Bo wiesz, mi się wydaje, że po prostu jest jakaś taka formuła, że jak dociera do dziennikarza PR-owiec, to włącza się taka automatyczna blokada, bo myślisz, że on rzeczywiście chce ci coś wcisnąć, oszukać, bo to niestety też się zdarza i to trzeba sobie, i środowisko moim zdaniem też musi sobie to uczciwie powiedzieć, że to się zdarza, że są ukrywane określone informacje i to nawet nie chodzi o to, że jest to formuła zarządzania informacją, tylko ukrywania po to, żeby efekt był zupełnie inny niż wygląda rzeczywistość. To już jest oszustwo, tak? Bo nie możesz powiedzieć komuś, że coś jest dobre, kiedy coś jest po prostu złe. Bo to nie jest uczciwe w stosunku do twojego odbiorcy.
Tylko właśnie dotykasz też takiej ważnej sfery. Myślę, że w tej sferze właśnie funkcjonuje relacja media, public relations firmowe czy rządowe, że mamy do poinformowania o sprawach, które no, raczej informujemy o tych pozytywnych sprawach
oczywiście
w firmach, czy społecznościach, czy rządach, czy państwach. I teraz to, okej, tak jak mówisz, możemy wyjść z założenia, że to musi być interesujące dla mojego widza, więc jeżeli znajdziemy wartościowego gościa, jeżeli znajdziemy wartościową historię w tej naszej firmie, czy naszym państwie, to jest większa szansa, że media o tym opowiedzą. Tylko tak, dzisiaj mamy taki moment, w którym media mówią, no dobra, my żyjemy z informacji, więc opowiemy o tej informacji, która nam się najbardziej kliknie. Jak nam się najbardziej kliknie, to my zarobimy najwięcej.
Wiesz co, no nie wiem, nie wszystkie media moim zdaniem, Jarek, takie są. Są media, które jednak dbają o tą wartość dla czytelnika. I teraz zadałeś mi pytanie dotyczące właśnie tej relacji. Ja uważam, że zawsze jest jakiś taki rodzaj blokady pomiędzy dziennikarzem i PR-owcem, ale jeżeli uda się w jakiejś dobrej formule wypracować ten przekaz, nawet jeśli on za pierwszym razem nie znajdzie się na antenie, na drugim, na trzecim i ten PR-owiec nie będzie zgłaszał pretensji, bo czasami, wiesz, nie dziennikarz decyduje o tym, czasami to jest wydawca, czasami to jest szef kanału, czasami to jest dyrektor, kierownik, producent, tysiące osób, a czasami decyduje czas, bo na przykład dzieje się coś innego i ta informacja z automatu jest nieistotna, tak? To ja uważam, że jest to proces długofalowy, ale ja uważam, że rzeczywiście można to zrobić z takiej pozycji zupełnie nienarzucającej się dziennikarzowi. I wtedy ta relacja powoduje, że czasami rzeczywiście taki PR-owiec dzwoni i mówi: słuchaj, mam taką prośbę, bo mam to i to. Przepraszam, bo się znowu tłukę tutaj po stole.
To prawda, odrobinę. Ten stół nie ma dobrego PR-u, bo przyjmuje każde możliwe dźwięki.
Powinien być taki aksamitny, jak te relacje dziennikarz-PR-owiec.
Czerwony. Natomiast myślę o tym, że to jest też bardzo trudny świat, dlatego że dzisiaj w wielu obszarach
Tylko
oczekujemy szybkich efektów. Jeśli my mówimy, że to jest maraton, budowanie relacji medium versus biznes, no to na tym maratonie mamy efekt za 42 kilometry. Oczywiście zależy w jakim czasie. Ale z drugiej strony, ten moment, w którym też szefowie tego działu PR oczekują jakichś efektów. Dla nich bardzo prostym efektem, z tym się też zdarza mi spotykać w mojej działalności, ktoś mówi: był artykuł na Onecie. No wystarczy, no to osiągnąłeś sukces. Czyli komunikat zawieszony gdzieś publicznie był sukcesem biura PR. To nie tak działa.
Tak, no właśnie to, co powiedziałam, że czasami jeden dobry artykuł waży więcej niż 16 zawieszonych gdzieś tam, tak? Bo tych 16 nikt nie przeczyta, a ten jeden owszem. I chciałam ci powiedzieć jeszcze jedną rzecz a propos PR-u. Tak, to jest absolutnie, zgadzam się, bardzo trudny zawód i dlatego właśnie on nie jest dla każdego. I dlatego jeżeli środowisko udziela wywiadu o tym, że będzie pracować nad swoim PR-em, to musi sobie zadać pytanie, dlaczego tak jest. I moim zdaniem jedną z przyczyn są kadry, jakie pracują w PR-ze. Jest za duże rozdrobnienie tego rynku, które przynajmniej tak ja to czuję, mając częsty kontakt z PR-owcami z bardzo różnych środowisk, żeby była jasność, tak? Bo to nie jest tylko obszar, w którym najczęściej pracuję, ale zwracają się do mnie osoby z bardzo różnych branż funkcjonujących w polskiej gospodarce i często właśnie największy problem, jaki mam, to są niedoświadczone osoby, które trafiają do doświadczonej osoby będącej po drugiej stronie, tak? I próbują dotrzeć z jakimś przekazem kompletnie nieumiejętnie i czasami nawet, słuchaj, nie zachowując, wiesz, mnie na przykład nawet u PR-owców wkurza to, że nie potrafią poprawnie mówić po polsku. No jeżeli ktoś do mnie chce trafić z jakimś przekazem, to mnie na przykład to uderza, że ktoś nie potrafi zachować kultury języka. Dla mnie to już jest brak dobrego PR-u.
Myślę sobie o tych ludziach, których właśnie obgadujemy, że oni dziś, z uwagi właśnie na to, że media są tak blisko pieniędzy, jak nigdy nie były, myślę, mają trudne zadanie, że za każdym razem pukanie do mediów, w odpowiedzi słychać: biuro reklamy po drugiej stronie ulicy, proszę tam pójść. Zapłaci pan, a jak już pan zapłaci, to przecież kończy się PR, zaczyna się marketing.
Tylko widzisz, Jarek, to jest jeszcze jedna rzecz. PR-owiec moim zdaniem ma zawsze chyba najbardziej niewdzięczną funkcję w całej firmie. I nieważne, czy on jest PR-owcem i nieważne, czy on jest rzecznikiem prasowym, bo w sumie kiedyś PR to po prostu był rzecznik prasowy. Dlaczego? Dlatego, że jak się wszystko wali albo jest nagła potrzeba, to wszyscy mówią: to PR, oni muszą to ogarnąć. A często jest tak, że, a właściwie najczęściej jest tak, że to, co robi PR, jest pochodną strategii zarządu, strategii marketingowej, bo ten PR ją komunikuje, tę strategię zarządu wciela w życie. Jeżeli ta strategia jest dobra, jest długofalowa, to ten PR-owiec właśnie ma czas na to, o czym ty mówisz. Czyli krok po kroku zakorzenienie informacji, kroku, kolejnych, wiesz, kroków milowych zarządu, decyzji, do których dochodzi, albo na przykład, oczywiście nie mówimy tu o zarządzaniu kryzysowym, no bo wiadomo, że tu i teraz, ale też widzisz, jeżeli są dobrze zdefiniowane takie sytuacje, to masz czas na wypracowanie sobie scenariusza.
W sumie PR to jest rzecz, która powinna działać i w czasach dobrych, i w czasach złych.
Tak.
Więc myślę, że wartością dla redakcji jest nawet taka świadomość, i to w tej relacji PR-media może być dobre, że jeżeli coś się będzie działo, jeżeli będzie jakiś kryzys, jeżeli będziemy potrzebowali komentarza, to my wiemy, że przez tą osobę możemy szybciej trafić do kogoś w organizacji, kto nam tej informacji udzieli.
Ona musi być dostępna.
I to jest czysta piłka, bo tak naprawdę jeżeli dziennikarz, i tutaj nie widzę problemu w tym, jeżeli dziennikarz zbiera dane do materiału, potrzebuje tej wiedzy, tak jak, nie wiem, ostatnio rozmawiałem z redaktorem Polityki, który wyzwania do mnóstwa różnych firm i rozmawia o personalizacji życzeń. Wiem, że jestem tylko elementem tej układanki. i nawet cieszę się, że tam wystąpię obok wielu innych. Nie wiem, kto co będzie mówił, ja odpowiadam za swoje słowa, ale ten moment, kiedy jestem dziennikarzem, zbieram, nie ma biura prasowego w jakiejś organizacji, ale jest ktoś, kto odpowiada za relacje z mediami, no to ja wiem, że jeżeli ja mam relację jakąś z tym człowiekiem, on może mi wystawić eksperta, z którym ja pogadam. Jasne, że ja powiem, że ten ekspert pochodzi z tej firmy i w sumie mamy relację PR-ową z tą osobą, ale ja dzięki temu moim widzom czy słuchaczom daję to, o czym mówiłaś, wartość.
Oczywiście.
Większej, szerszej wiedzy. I wtedy nikt nie jest mi w stanie zarzucić, że ja skorzystałem z usług PR-owca tej firmy.
Ale absolutnie.
Dzięki temu ty masz więcej wiedzy.
Ty rozumiesz rolę PR-owca, PR-owiec rozumie twoją rolę. Kiedyś też o tym mówiliśmy, tak? Że to nie są środowiska zwalczające się w żaden sposób. Ja bardziej mówię o tym, że mam takie poczucie, jak czytam właśnie kolejny rok po roku, jakby rozmowy czy raporty na temat tego, że PR pracuje nad swoim PR-em, mam takie poczucie, że jest jakiś problem w tym środowisku zdefiniowania przyczyn. I moim zdaniem przyczyną w żadnym wypadku nie jest czarny PR czy zagrywka PR-owa, z którymi tutaj chce się walczyć, bo to w ogóle politycy zrobili oczywiście trochę złego tak zwanemu PR-owi. Bo
ale czym? Swoim własnym PR-em, tak?
Tak. Jakby po prostu
zrobili złego, czyli oszukiwali, bo to jest
ale
ważne.
Ale to, co powiedziałam, że są PR-owcy, którzy próbują oszukać i to się tyczy szeroko pojętego środowiska, tak? Nie, ja nie mówię tylko o komercji. To się dzieje wszędzie. I dlatego musi sobie sama branża odpowiedzieć, gdzie musi dojść do oczyszczenia wewnątrz branży, a nie na zewnątrz. Wewnątrz, bo moim zdaniem najwięcej wychodzi z samej organizacji.
Ale uważasz, że ludzie, którzy tam pracują w jakiejś grupie, nie mówimy wszyscy, ale że zdarzają się ludzie, którzy robią to źle, robią to nieuczciwie,
tak.
Nie rozumieją drugiej strony, tak. Więc popełniają błędy i w ten sposób pracują na swoją opinię czy na swój PR.
Tak, ja to czytam.
Celowo nawet użyłem wymiennie tych słów, bo to jest jakaś opinia o tym, co możemy zrobić, czy PR. Ale z drugiej strony, jak mówimy o politykach, no to w ich przypadku ten moment, w którym to, co robią, musi być jak najlepsze, nie? Albo przynajmniej tak pokazywane w dobrym świetle.
Oczywiście.
Mamy też kilka przykładów dziennikarzy, którzy poszli do polityki, żeby odpowiadać za PR. Politycy, którzy do tej pory nie ogarniali pewnych rzeczy, dzisiaj nagle pojawiają się na konferencji prasowej w konkretnym miejscu, bo dobrze będzie wyglądał w kamerze. Konkretnie ubrani. Mają konkretne gadżety, mają konkretne wskazówki, mają uproszczone komunikaty, żeby się przebiło. Tak. I wiesz, jak patrzymy na tego typu zagrywki, tanie i proste, totalnie propagandowe, że wrócę do tego słowa, no to po prostu zwyczajnie tak, a nie inaczej to odbieramy.
Natomiast wiesz, myślę, że jest wiele firm. Czy one są propagandowe, czy one są wizerunkowe? Bo widzisz, bo to właśnie mam takie wrażenie,
że
też...
Co jest wizerunkowego w tym, że nie wiem, wychodzi lewica i mówi, żeby było lepiej, to zrobimy z VAT-em to. Tam nie ma żadnej wartości.
Nie, to ja nie myślałam o tym. Ja myślę o tym, że właśnie jest ktoś, kto dba, nie wiem, o tło, o ubiór, o słowo.
To jest naturalne. Dzisiaj w czasach takich komunikacji obrazkowej ważne.
Pierwszy Aleksander Kwaśniewski z błękitnymi koszulami, tak? To też był element PR-u, wizerunku. Więc właśnie w ramach tego PR-u też trzeba sobie zdefiniować pewne rzeczy. Bo masz agencje PR-owe, masz PR-owców in-house'owych, tak? Pracujących dla danej firmy. Masz rzecznika prasowego, który też nie zawsze jest PR-owcem. Masz do tego wszystkiego właśnie ludzi od wizerunku. I pytanie, czy to też są ludzie, którzy dbają o PR firmy, czy na przykład tylko wizerunek prezesa, czy szefa partii. Więc w ramach tego tak szeroko pojętego PR-u trzeba sobie też rozgraniczyć pewne elementy i zobaczyć, który sprawia najwięcej problemów tak naprawdę wizerunkowych samemu PR-owi. Ja mam poczucie, że to są właśnie agencje PR-owe, które zatrudniają złe kadry.
Okay.
Ja mam takie poczucie, bo to jest najczęstsza styczność z dziennikarzem, bo ten ktoś, kto pracuje w firmie i ma swoje biuro prasowe i jest rzecznikiem bądź PR-owcem, on zazwyczaj rozumie, jaka jest jego rola. Natomiast ja mam takie poczucie, że rzeczywiście właśnie najwięcej złego, jeśli chodzi o samo środowisko, jest w samych agencjach. Takie jest moje odczucie.
Tylko agencja to ludzie, zawsze, nie? Jeżeli idziesz na skróty, bo też czasami to nie chcę bronić nikogo, ale wytłumaczyć raczej ten moment, w którym jesteś agencją, czyli działasz na styku, powiedzmy, media, klient. Jeżeli nie masz zrozumienia u klienta, co tak naprawdę robi PR-owiec, masz jakieś absurdalne ciśnienie, absurdalne wymagania, rozliczanie z liczby artykułów, które są, no to siłą rzeczy czasami, jeśli masz giętki kręgosłup i nie zależy ci na tym, żeby to robić dobrze, musisz dowieść pewne numbers, za przeproszeniem, jak to ostatnio usłyszałem od jednego z klientów. Szanowni, ja idę z tym na zarząd. Tam się liczą numbersy. I nagle opowieść o jakości...
Tego nie słyszałam jeszcze.
I tak dalej. To jest bardzo, bardzo trudne. Ja to rozumiem, że zarząd ma mało czasu, potrzebuje konkretów i patrzy, dobra, mamy wydać X, dostaniemy za to Y, więc nam się to nie spina. Jak Y będzie mniejsze, to my wydamy X, koniec, nie? Albo cokolwiek takiego, więc to jest trudne tutaj i ta droga na skróty jest bardzo, bardzo łatwa czasem.
I dlatego, Jarek, wcześniej wspomniałam o tym zarządzie i jego strategii, bo jeżeli zarząd dobrze rozumie pracę PR-owca, to moim zdaniem nie będzie go rozliczał z liczby artykułów.
Tylko PR-owiec najpierw musi popracować nad PR-em swoim, żeby wytłumaczyć zarządowi. Panowie, poczekajcie.
To
jak
też.
Będzie, bo teraz tak, mówimy o pozytywnych rzeczach. Czasami zarząd, czy tam szefowie organizacji, czy w ogóle zarządzający, nikt o tym nie mówi, a robimy tyle dobrych rzeczy. Jakie ty masz tym relacje z tymi mediami, że oni w ogóle o nas nie wspominają, oni w ogóle o nas nie pamiętają, a o naszej konkurencji mówią, ile oni za to zapłacili. Najprostsze myślenie, bardzo częste. I teraz tłumaczenie, że to wymaga czasu, że tak naprawdę nie przebiliśmy się, bo powiedzieli płaćmy, a ja jestem od PR-u, a nie od marketingu, więc nie płacę.
Tak.
Ale pamiętajcie też o tym, i to myślę też jest jakieś rozwiązanie dzisiaj a propos walki PR-u o swój dobry PR. Własne media, własne miejsca, w których jesteś w stanie zaplanować własną komunikację, zadbać o nią i przypilnować, to też jest jedno z rozwiązań. Natomiast mało kto dzisiaj czeka. Jeżeli chcesz, żeby coś, co właśnie zrobiłeś, ukazało się szybko, no to trudno czasem znaleźć taką redakcję, która powie, dobra, to jest fajne, co zrobiłeś, ale żeby to było obiektywne dla moich widzów, ja muszę poszukać kontekstu. To mnie zainspirowało do tematu.
Oczywiście.
Ale zanim temat powstanie, to ja jeszcze nagram kilka innych osób, pokażę kilka różnych instytucji i
poszukam
nagle nam się
raportów,
to obiektywizuje i ten pierwotny komunikat PR-owy nagle staje się bazą do fajnego materiału.
Tak. No ale to też jest PR.
Też, dokładnie.
Ja uważam, że i to uważam jako jeden z najlepszych form PR-u, bo jeżeli ty jesteś w stanie zainspirować dziennikarza tematem, w którym ty się pojawisz, to to jest właśnie PR.
Mm. No albo nawet mamy frankowiczów i oni mają swój wygrany spór, powiedzmy, i nagle jest ileś banków, które mają ten problem. Muszą go rozwiązać, tak? Mają zły PR, jeśli chodzi o franki, banki, mówiąc w ten sposób. I teraz, zależnie od tej relacji wcześniej wypracowanej, zależnie od tego, jak wiemy, bo to, że relacja jest PR-owca z redakcją, to jest jedno, ale teraz kogo ten PR-owiec jest w stanie mi wystawić do rozmowy? Czy ten prezes, który mówi, to jest ten, który mówi, fajnie, ja będę miał szansę zadać mu pytania, czy ja będę ograniczany i tak dalej, i tak dalej, więc ja mówię, to nie, wybieram innego. To też jest ważne, że nagle masz iluś chętnych do pojawienia się, jeśli chcą oczywiście. Jedni wygrają, drudzy nie, bo jedni będą mieli właśnie fajną wartość w organizacji, która w postaci osoby, którą
tak,
można
ale
gdzieś
medialnie
pokazać.
Ale medialnie są tak zwanymi killerami.
Na przykład, ale też jest ważne to, żeby wtedy właśnie w kontekście PR-u nie ograniczać. Okej, ja cię połączę, ja ci otworzę drzwi, natomiast ja cię nie ograniczę, bo to wtedy z perspektywy dziennikarza właśnie będzie bardzo, to może być taka nomen omen PR-owa zagrywka, tak? Jak to było?
Tak, ale wiesz, z drugiej strony często znowu wracamy do tej relacji, bo ty wcale, jeżeli jest problem banku, choć tutaj to już jest bardziej minimalizowanie strat niż budowanie dobrego wizerunku. Jeżeli jest problem banku, to ty też nie zawsze musisz dawać prezesa, żeby publicznie się wypowiedział. Nawet chyba nie bardzo w ogóle jest to wskazane, ale możesz zawsze takiego dziennikarza zaprosić, powiedzieć, słuchaj, pogadajcie sobie na ofie. To też jest element PR-u. Nie zawsze ta relacja musi być publiczna.
Choć, tak sobie pomyślałem teraz, mówimy cały czas o tym, że ci PR-owcy mają taki zły PR. Z drugiej strony
znaczy,
jest tak...
oni sami to mówią, tak? To...
No, ale zgadzamy się z tym w jakimś sensie.
No, ja, tak.
I teraz druga rzecz jest taka, że jeżeli już mamy jakąś uczciwą relację, już nawet nie redakcję, ale powiedzmy konkretny dziennikarz w danej redakcji ma jakąś osobistą, dobrze zbudowaną, trwającą x miesięcy czy lat relację z PR-owcem jakiejś instytucji. Pojawia się coś, co aż prosi się o jakiś fajny komentarz i teraz to, że on ma szansę zapytać kogoś o ten komentarz z organizacji, to jest jedno, ale to, czy on weźmie to na bezdurno, czy on to skonfrontuje ze swoją wiedzą, czy on to skonfrontuje z kimś jeszcze i jak w finale będzie wyglądał ten artykuł, to jest też ważne, bo czasami to myślę właśnie dziennikarze psujący swoją robotę robią zły PR PR-owi, bo jeśli się okaże
też,
w prosty sposób, że
prawda.
Tak naprawdę w artykule jest tylko jedna wypowiedź, bardzo jednostronna, no to czytelnicy nie będą wiedzieli, że to jest spieprzona robota dziennikarska, to jest po prostu czysty tekst PR-owy.
I tutaj masz absolutnie rację, bo czasami rzeczywiście jest też tak, że masz świetnego PR-owca, który miał dobrą relację z dziennikarzem, ale to dziennikarz stanął po tej złej stronie, tak? I te relacje zepsuł. O tym zapomniałam. To nie jest jednostronne. Często właśnie jest tak, że dziennikarz trochę, wiesz, schodzi na złą drogę i potrafi wsadzić na konia.
Czasami to jest wygodne, nie?
Tak.
Nie muszę pracować wiele, żeby mieć, no już dali mi, komunikat PR-owy. Jest mnóstwo takich portali w sieci. Czasem PR-owcy się nawet z tego cieszą, bo mają linki do opublikowanych swoich tekstów PR-owych. Tam nie ma żadnej roboty dziennikarskiej. Przyszedł tekst, jest zdjęcie.
Nie,
zdjęcie, no jest zdjęcie, jest tekst, copy-paste, tak, do widzenia, tak, poszło, tak. Nie? To też psuje robotę.
Znaczy to w ogóle psuje moim zdaniem całkowicie rynek, coś takiego, bo to psuje i rynek dziennikarski, bo wtedy medium staje się po prostu tablicą ogłoszeń. Mhm. To psuje rynek PR-owy. Dlaczego? Dlatego, że po prostu masz szereg publikacji o tej samej treści, więc jeżeli masz na przykład czytelnika, który ma 2-3 ulubione miejsca, do których zagląda i nagle w tych samych miejscach ma ten sam komunikat, no to on już wie, że to jest, wiesz, PR, a nie takie zainteresowanie, budowanie tematu, budowanie informacji. Czym innym jest wysłanie informacji prasowej, na przykład, nie wiem, po konferencji, tak? Bo dziennikarz dostaje takie podsumowanie wszystkiego tego, co padło. Ale ja na przykład nie lubię czegoś, co się rozchodzi w tej samej formule i w tej samej treści we wszystkich możliwych mediach, bo to już przestaje być na swój sposób wiarygodne, tak? To znaczy, że rzeczywiście jest tutaj wykonana jakaś praca i automatycznie budzi się w tobie takie pytanie, aha, a czemu to jest wszędzie? Mhm. Bo to jest ważne i dlatego jest wszędzie? Czy dlatego, że ktoś za to zapłacił i jest wszędzie? Czy dlatego, że ktoś popracował nad tym i to jest wszędzie, ale tak naprawdę to nie do końca jest wartościowa informacja? Więc umiejętność zdywersyfikowania jakby formy i przekazu też jest szalenie istotna do tego zawodu.
I personalizowania tego, nomen omen, bo wydaje mi się, że dzisiaj żyjemy w takich czasach. Także jeżeli my budujemy z kimś relacje, to my nie możemy zbudować relacji hurtowej, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. I znów wracamy do czasu spędzonego na budowaniu tej relacji. Nie da się tego zrobić w chwilę, nie? To potrzebuje jednak wybrzmieć, to potrzebuje urosnąć i to potrzebuje zbudować wiarygodność, bo jeżeli ja wiem, że ja mogę komuś zaufać w jakiejś organizacji, nawet temu właśnie PR-owcowi, no to ja będę nawet sam szukał tego kontaktu tam, tak? Cześć, Jarek Kuźniar, medium takie i takie. Szukam informacji na ten temat. Czy masz eksperta, który może mi pomóc? Ale ja nie przychodzę po to, żeby ten ekspert wypowiedział mi zdania, które mi są potrzebne do mojej tezy, tylko żeby dał mi szansę dotrzeć.
Dał mi wiedzę, po prostu. Mhm. Tak, tak, tak. No i widzisz, na przykład to jest ten artykuł, który ci wysłałam i który stał się
wstępem
zalążkiem,
do dialogu,
tak,
w tym podcaście.
I tutaj jest na przykład coś takiego, że związek apeluje do polityków i dziennikarzy oraz do innych osób, którym zdarza się mówić negatywnie o public relations, aby porozmawiali najpierw z PR-owcami, dowiedzieli się, na czym polega praca PR-owa, jak wygląda codzienność w branży, jakie kodeksy etyczne obowiązują PR-owców. Mhm. I na przykład ja nie wiem tego, przyznam, że szukałam tego, ale nie znalazłam, może nieskutecznie, czy branża PR-owa robi ewaluację tej etyki działania. Bo ja na przykład mam takie poczucie, że nie. A jeśli robi ewaluację, to na jakich zasadach? No bo skoro odsyła do kodeksów etycznych, to ja wielokrotnie doświadczyłam w moim życiu dziennikarskim 20-letnim zachowań nieetycznych ze strony PR-owców. W związku z tym, wiesz, znowu, to nie jest apel do polityków i dziennikarzy. Moim zdaniem to jest apel w dużej mierze do samego środowiska. Takiej potrzeby przeanalizowania swoich postaw. I właśnie jeżeli się odwołuje branża tutaj do codzienności i kodeksów etycznych, no to ja pytam, czy rzeczywiście ta codzienność jest przebadana? Czy ta etyka jest przebadana? A jeśli nie, no to może warto nad tym popracować.
Szanowni PR-owcy, mam nadzieję, że to nie był odcinek, który was zbytnio przygnębił, skopał i uznajecie, że dwójka byłych dziennikarzy dorwała się do mikrofonów i opowiada o naszej robocie, nie znając się na niej. My wyszliśmy z założenia, że znamy was z tej innej strony, bo odbieraliśmy wasze komunikaty. Jesteśmy ciekawi, jak to wygląda. Niech to będzie wstęp i zaproszenie tutaj do nas do studia, żebyście zgodzili się wpaść i chwilę pogadać. Dla naszych słuchaczy, a skoro chcemy dać im wiedzę, ta audycja będzie fajnym wstępem, naszym spojrzeniem bardzo subiektywnym na to, co się dzieje, jak są te relacje budowane i wierzę, że jak się tutaj spotkamy i będziecie mogli szczerze opowiedzieć o tym, co wy myślicie z kolei o mediach i o tym, czego one wam nie są w stanie dać mimo waszej uczciwej, fajnej pracy, to może być w finale dobra wartość. Więc wierzę, że jesteśmy na to umówieni, prawda?
I zapraszamy do współpracy.
Dziękujemy za twoją uwagę, ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. 1, 2, 3, a może 4 lub nawet 5 gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękujemy. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast albo Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam wspinać się na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.